Zaczynamy od najnowszych doniesień z Bliskiego Wschodu. Amerykanie w ataku na Iran użyli kilku 13-tonowych bomb penetrujących. Kijów chce zawrzeć umowę z Zachodem na eksport ukraińskich technologii zbrojeniowych. Zbliżające się wakacje to okazja do podjęcia pracy sezonowej. W Faktach pytaliśmy, gdzie szukać dobrego zatrudnienia. Donald Trump nie planuje kolejnych amerykańskich ataków na Iran, podają amerykańskie media, które powołują się na źródła w administracji USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych chwilę przed godziną drugą ogłosił przeprowadzenie bardzo udanego ataku na 3 obiekty atomowe Iranu. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się orędzie głowy USA. A my łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie...
Dzień dobry.
Dzień dobry. Gdzie dokładnie zaatakowały siły amerykańskie?
Stany Zjednoczone zbombardowały obiekty nuklearne w Natanz, czyli serce irańskiego programu wzbogacania uranu, a także w Fordo i Isfahanie. Ataku dokonano za pomocą bombowców strategicznych B-2, które wczoraj wieczorem opuściły USA. Pełen ładunek bomb został zrzucony na główny cel Fordo, napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Według irańskiej państwowej telewizji wszystkie obiekty zostały wcześniej ewakuowane. Dziennikarze New York Times, którzy powołują się na przedstawiciela władz USA, twierdzą, że wstępne oceny skutków bombardowania wskazują na zniszczenie ośrodka Fordo. Na razie nie ma informacji o ewentualnym skażeniu. Nie wiadomo również, czy i jak może odpowiedzieć Iran na ten atak, ale pewne jest jedno. Donald Trump swoim ruchem chce siłą skłonić Teheran do negocjacji.
Tuż po ataku Donald Trump miał rozmawiać z premierem Izraela, Benjaminem Netanyahu. Izraelskie media podają, że Tel Awiw był w pełnej koordynacji z Amerykanami w kwestii ataku USA na Iran. Nieustannie zbieramy dla Was najnowsze fakty z Bliskiego Wschodu. Ukraina latem zawrze umowy z niektórymi państwami zachodnimi dotyczące eksportu ukraińskich technologii zbrojeniowych oraz wspólnej produkcji broni na ich terytorium, oświadczył Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, którą cytuje agencja Interfax Ukraina. Prezydent Ukrainy ujawnił, że krajem numer jeden jest Dania, lecz pozytywne w jego ocenie rozmowy na ten temat prowadzone są z Norwegią, Niemcami, Wielką Brytanią i Litwą. Zełenski dodał, że już 4 firmy w jego kraju produkują urządzenia do przechwytywania rosyjskich dronów. W finansowanie ich produkcji zaangażowane są Niemcy i Kanada. Przeznaczymy więcej środków na nasze drony wszelkiego typu, mówił w wystąpieniu zamieszczonym późnym popołudniem sobotnim w mediach społecznościowych.
Zaraz.
Obecnie jest to miesiąc specjalnych środków mających na celu wywieranie nowej presji na Rosję, na okupanta, aby skomplikować ich sytuację, uprościć tym samym naszą drogę do pokoju.
Sprostyty nam szlach do miru.
Mówił Wołodymyr Zełenski. Nawet 32 stopnie pokażą dziś termometry na zachodzie kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami, które będą obowiązywały od południa. Kiedy i gdzie dokładnie będzie bardzo gorąco? Prognozę pogody na ostatni dzień długiego czerwcowego weekendu, drugiego dnia lata, znajdziecie na rmf24.pl.
Mówimy o faktach.
Co robicie i za ile? W Faktach studenci studentom podpowiadali, gdzie można znaleźć dobrą pracę wakacyjną.
Jako ratownik wodny.
A ile można zarobić w takiej pracy?
Zależy od ilości godzin. Jak będzie się w dzień, no to można wyciągnąć 6.
Jako barman pracuję aktualnie. Ja kocham tą pracę, naprawdę. Tutaj to strzał 10 był dobór tej pracy. Kocham pracę z ludźmi i ogólnie jakąś kreatywną, czyli akurat praca barmana idealnie się wpasowuje w moje wymagania.
A zarobki?
Jak będziemy pracować około 150 przedział 200 godzin, to na spokojnie, jeśli jesteśmy studentami, to 30,5 na rękę, czyli no, tą 6 da się wyciągnąć. Plus jeszcze napiwki oczywiście, jak w pracy gastronomii.
O zarobki studenckie pytała w Łodzi nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. Wioska Wiedźmińska, klasa do nauki eliksirów oraz retro konsole. Wszystko to i jeszcze więcej czekało w tym roku na uczestników 25. edycji Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Na jubileuszową odsłonę przyjechało ponad 60 tysięcy osób. Było w czym wybierać, o czym przekonał się nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który rozmawiał z koordynatorami poszczególnych stref.
Cześć, nazywam się Bogdan Rączkowski, inaczej Flashback Konsole.
Możemy tak powiedzieć, taka strefa gier wideo, ale w takim retro stylu tutaj na Festiwalu Fantastyki Pyrkon.
Przedstawiamy tutaj tak zwaną shooting galerię, galerię strzelania poprzez, chcieliśmy zademonstrować tak naprawdę od pierwszych wersji od Nintendo NES od 85 roku aż po praktycznie PlayStation 3, po bardziej współczesne konsole, całe takie spektrum jak wyglądał przebieg ewolucji tych tak zwanych zaperów, czyli pistoletów świetlnych, aż właśnie po kontrolery bezprzewodowe.
Kiedy spojrzymy na naszą prawą w naszą prawą stronę, tamte najstarsze gry, jeszcze mały telewizor, wszystko po kablu. Tutaj z lewej strony już widzimy płaskie ekrany i bezprzewodowe kontrolery. To właśnie pokazanie między innymi tego, jak ta technologia szła do przodu?
Tak, to też między innymi. Przede wszystkim chciałem zademonstrować, jak wyglądało to na poszczególnych platformach, te pistolety. Niektóre są bardzo unikalne, jak na przykład do samej Sega Mega Drive. Specjalnie ściągałem z Japonii ten pistolet. Nie był tani, nie powiem, już pomijam samo cło, ale sam fakt, że można na nim zagrać, i który był praktycznie nieosiągalny w Europie, jest czymś dla mnie wyjątkowym, dlatego chciałem go też zademonstrować.
Gdybyśmy mieli wskazać takie różnice między tym, co było kiedyś, a tym, jak jest teraz, jak te rozgrywki, czym one się różnią?
Na pewno system światło cienia, czyli system zero-jedynkowy, gdzie się strzelało do kaczek, jest to najprostszy system. Tutaj już mamy system złożony, gdzie mamy tutaj motion capture złożony, przedstawiający kamerę, która wyłapuje naszą różdżkę ze systemu Move.
Ja będę miał taką... Jakub Otworowski, ksywka Preston, Jagger Rewolucja, tutaj drużyna sportowa.
Na czym polega ta, no właśnie, dyscyplina, zabawa, jak to nazwać, jak to zakwalifikować?
Zacznijmy od tego, że gra bazuje na filmie postapokaliptycznym klasy B z lat 80. Angielski tytuł to jest Salute of the Jagger, polski krew bohaterów. Gra polega na tym, że w pięcioosobowej drużynie cztery osoby walczą bronią bezpieczną, skonstruowaną na potrzeby gry. Każda trafiona osoba odlicza 5 uderzeń bębna, który podczas całego meczu gra w tle. Klęczu za jednym kolanie jest jakby graczem nieaktywnym. Piąty gracz, zwany biegaczem, może przenosić piłkę w kształcie piłki do rugby i celem jest zdobycie punktu poprzez włożenie tej piłki przez biegacza do bramki przeciwnika. Bramka ma kształt zbliżony do opony samochodowej, tylko odpowiednio tam dopracowana, żeby była bezpieczna i trzymała się podłoża.
Skąd pomysł na to, żeby przenieść to tak jakby z ekranu filmu do takiego prawdziwego życia?
W sumie to od lat w różnych krajach. Zazwyczaj zaczynało się to właśnie od ekip, które robiły gry terenowe w klimatach postapokaliptycznych i tam pierwsze takie mecze były odgrywane. Natomiast obecnie już w wielu krajach europejskich, zwłaszcza takimi silnymi ośrodkami są Niemcy czy Hiszpania, odbywa się to bardziej na warunkach sportowych, już i w strojach sportowych, i z bronią odpowiednio bardziej miękką, mniej wyglądającą jak na taką, która jest wyjęta prosto z filmów Mad Maxa. No i w Polsce pierwsze jakieś mecze, o których słyszałem, odbywały się około 15 lat temu.
Gdybyśmy mieli naszym słuchaczom wyjaśnić, jak wyglądają te bronie, jak wygląda to wyposażenie potrzebne do tej gry?
Bronie kształtem przypominają miecze czy też pałki. Jest to tak naprawdę kij bambusowy oklejony albo otuliną do rur odpowiedniej grubości, albo z makaronem basenowym.
Czyli miękko, bezpiecznie,
tak,
bez
tak.
Siniaków.
Znaczy, miękko, bezpiecznie, siniaki się zdarzają, ale celem gry jest trafić przeciwnika, żeby musiał odliczyć bębny, a nie go znokautować, więc szybkość i zręczność jest ważniejsza niż siła.
No właśnie, tutaj potrzebna jest kondycja, zwinność, to żeby się uchronić przed ciosem?
Tutaj jest to sport ogólnorozwojowy, bym powiedział, bo są sytuacje, w których przydaje się siła, na przykład przy próbie blokowania potrzebna jest kondycja, bo granie meczu w dwóch pięcioosobowych drużynach wymaga sporo biegania, do tego mamy bardzo dużo zrywów, bo to jest często zejście na kolano, odliczenie kary, zryw, stanie na nogi, więc jest... To nie jest taka wydolność, jak mamy w przypadku biegów długodystansowych, to właśnie jest dużo bliższa sportom drużynowym, gdzie mamy dużo zrywów, chwilę na odpoczynek i kolejny zryw. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy w drużynie zarówno osoby, które bardziej specjalizują się w sile, mamy też kilka osób, które są bardziej zwinne. Jakby trzeba znaleźć swój styl gry i nie ma jakby tutaj znaczenia, w czym ktoś chce chce się specjalizować, o ile no, ciężko trenuje i w tym swoim stylu się doskonali.
Ja jestem Szana. W normalnym świecie Joanna Sielecka.
Wiedźmińska wioska tutaj w strefie takich wiosek tematycznych na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Co takiego można tutaj zobaczyć, co zrobić? Tych namiotów takich, byśmy powiedzieli, właśnie z uniwersum Wiedźmina widać, że jest kilka. Co takiego się w nich kryje?
O kurczę, no to tak zaczynając od początku, jedna z naszych takich atrakcji głównych to są questy. Można przyjść, poczuć się jak Wiedźmin i wykonać zlecenie. Można zaprojektować swój własny znak lub stworzyć własnego potwora lub wykonać rytuał magiczny. Można też przejść przez portal i znaleźć się w zupełnie innym miejscu, ale tutaj więcej nie powiem. Trzeba przyjść i samemu sprawdzić. Mamy namiot zielarski, gdzie można dostać wróżbę lub samemu sobie powróżyć. I mamy biały magiczny namiot, który jest bardzo taką nowością. Mamy miejsce do wybijania medali pamiątkowych i to się wiąże też z wielkim questem. Trzeba chodzić po całym Pyrkonie, szukać znaków i wykonać zadanie, aby dostać niesamowitą nagrodę, która jest bardzo unikatowa i jest ona związana z dziesięcioleciem Wiedźmina, także bardzo tak polecam, bo warto.
No właśnie, w tym roku 10 lat Wiedźmina 3 Dziki Gon. My tak naprawdę niecałe 2 minuty rozmawiamy tutaj, ale przez te 2 minuty przewinęło się tutaj mnóstwo i Wiedźminów, Wiedźminek, elfów. Widać, że to uniwersum, że to jest tak, że już pokolenia wychowują się tak naprawdę na tym uniwersum.
Tak, przychodzą do nas i najmłodsi, i najstarsi. Generalnie myślę, że Wiedźmin nie ma w tym momencie ograniczeń. To przechodzi już, tak powiedziałabym, do takiego kanonu polskiego fantazy. No i bardzo dobrze, my się bardzo cieszymy, bo chcemy szerzyć i popularyzować to jeszcze bardziej, żeby właśnie Wiedźmin cały czas był obecny i w naszych sercach, i na konwentach.
No to jestem Luna. Jesteśmy wioską Wizard Village, inspirowaną wioską czarodziejów, inspirowaną Harrym Potterem.
Co takiego można tutaj zobaczyć, czego się dowiedzieć, czego popróbować, co takiego zrobić, jak ta wioska w ogóle wygląda?
Mamy 3 magiczne ścianki, 3 magiczne scenografie, każda zupełnie w innym klimacie. Mamy zielarnię, mamy eliksir i gabinet inkwizytora z kotami. Oprócz tego można wziąć udział w warsztatach, gdzie można stworzyć sobie nieśmiałka, mandragorę, magicznego pająka, wziąć udział w teście wiedzy i ogólnie bardzo dobrze się bawić.
Widziałem w tej sali od zielarstwa można spróbować wyciągnąć mandragorę, tak?
Tak, dokładnie. Tylko proszę pamiętać o naушnikach.
Co takiego jeszcze gdzieś tutaj widzę, że są zajęcia z eliksirów. Tam można spróbować swoich sił, popróbować?
Tak, można, oczywiście można wejść, można sobie spróbować poczarować.
Harry Potter, uniwersum Harry'ego Pottera to jest coś, co przechodząc tutaj po tych kilkunastu halach widać tak naprawdę w każdej z nich. Są klocki, są specjalne strefy, tak jak tutaj ta. To jest taki świat, który po prostu ludzie kochają?
Tak, dokładnie. Praktycznie my jesteśmy tym pokoleniem, który się wychował na tych filmach. I tak naprawdę teraz coraz to nowsze pokolenia, młodsze pokolenia są zarażane tą pasją, bo jednak to jest świat magiczny, który no jest tak naprawdę cudowny, wspaniały, jest nieograniczony.
Widać, że kolejne pokolenia i coraz młodsi fani Harry'ego Pottera przychodzą i też próbują swoich sił w tym, żeby dostać się do szkoły magii?
Dokładnie.
Na 25. edycji Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu z mikrofonem RMF FM był Benjamin Kubiak-Piłat.
Tym żyje świat.
W Białym Domu przed kilkoma minutami zakończyło się orędzie Donalda Trumpa po ataku na irańskie obiekty nuklearne. Powiedział w nim m.in., że przyszłe ataki będą znacznie większe, jeśli nie zawrą pokoju. W faktach o 5:00 ponownie połączymy się z naszym dziennikarzem, który wsłuchiwał się w wystąpienie amerykańskiego przywódcy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.